Przed nami jest taki temat, który wydaje się być bardzo prozaiczny. Kiedy dostałem tą rozpiskę i sobie tak czytam tematy, które mają być na tym kongresie, pan jest pasterzem, pan jest lekarzem, pan się troszczy, pan jest sprawiedliwością, mówię, no to trudny temat. Pan jest dobry. Skosztujcie i zobaczcie, że pan jest dobry. Mówię, okej. Co tutaj mówić? Co tutaj powiedzieć, że Pan jest dobry? Przecież to jest oczywiste, że Pan jest dobry. Tak? Ktoś ma wątpliwości co do tego? Pan jest po prostu dobry. A więc w mojej panice napisałem do naszego biskupa maila, na czym ja mam się skoncentrować w tym temacie. Biskup zatroszczył się o mnie bardzo mocno, powiedział, wiesz, spektrum tego tematu jest bardzo szerokie. Mówi, sobie tak myślę, to ja wiem. I mówi, pisze mi tak, że to zainspiruj ludzi, tak, ewangelizacyjnie. A po drugie, pójdzie ci fantastycznie. Gdyby tak nie było, to ja bym cię tutaj nie zaprosił. Mówię, super, nie ma jak to konkretne odpowiedzi od duchowych ojców wiary. Amen? A więc później poszedłem do Boga, mówię, Boże, jest problem. Ty jesteś dobry, ja to wiem, wszyscy to wiedzą, o czym ja mam mówić. I zacząłem się modlić i Bóg mi pokazał pewną rzecz. Abym powiedział wam, że Bóg jest dobry i Bóg był dobry na każdym etapie twojego życia. I dzisiaj będziemy o tym mówić, przedstawię wam każdy etap waszego życia i pokażę wam, jak Bóg był i jest i będzie dobry. Amen? Zanim zacznę, jest taka bardzo ważna rzecz, której Bóg mnie nauczył 12 lat temu. 12 lat temu, kiedy stałem się szczęśliwym mężem mojej żony, pseudonim Krycha. Kiedy stałem się jej mężem, pamiętam, że był taki czas i to jest ważne, żeby to powiedzieć, że moja żona jest fantastycznym, z fantastyczną gospodynią domową, a gotuje po prostu niesamowicie. I to zapamiętajcie, że gotuje niesamowicie. Drugą rzecz, którą musicie zapamiętać, to, że jej mąż świetnie potrafi zagotować wodę na kawę. Tak? Kuchnia chińska, to są zupki knora i to jest absolutnie wszystko. I kiedy się pobraliśmy, mieszkaliśmy w mieszkaniu, które miało 30 metrów kwadratowych. Był pokój, malutka wnęka i była kuchnia, która była połączona bezpośrednio z łazienką w takim korytarzu i była ona oddzielona tylko drzwiami. I pamiętam, byłem młodym mężem, tak? To jest też istotne. Pamiętam, jak wszedłem do wanny, drzwi były otwarte, tak? Moja żona zaczęła robić naleśniki. Siedzę w tej wannie i widzę, że moja żona zaczyna się denerwować, ponieważ pierwszy, drugi, trzeci, czwarty naleśnik zaczyna jej nie wychodzić. Siedzę w tej wannie, patrzę na moją żonę, mówię, Boże, ja jeszcze nigdy tak słyszalnie nie słyszałem Twojego głosu, ale ja proszę Cię, żebyś Ty coś zrobił. Ty wiesz, jakie ja mam plany po tym obiedzie? Jesteśmy młodym małżeństwem, ja się teraz myję, a jak ten klimat zostanie zepsuty, to nic z tego nie będzie. Sorry za szczerość, ja już taki jestem. A więc siedzę w tej wannie i mówię, Panie, pomóż. A tam, obok mnie, kolejne naleśniki nie wychodzą. Mówię, Boże, pomóż. I nagle słyszę głos w mojej głowie. Powiedz jej, żeby dodała mąki. Okej. Okay. Nie powiem wam, co wtedy pomyślałem. Mówię, co to w ogóle jest, jakiej mąki? Po pierwsze, nie mam zielonego pojęcia, czy dodaje się mąki do naleśników. Po drugie, co to jest za głos? Kolejny naleśnik. Mówię, Panie, no zrób coś. I słyszę głos. Powiedziałem, powiedz jej, żeby dodała mąki. A więc mówię, okej, to coś w tym jest. A więc odważyłem się odwracam się w stronę mojej żony, delikatnie podnoszę palec, mówię: Krysia, moja żona popatrzyła na mnie takim wzrokiem. A może dodałabyś mąki? Może dlatego te naleśniki nie wychodzą? I wtedy spotkałem się z jej spojrzeniem, które pamiętam do dzisiaj. Ja, wielki kucharz, gotujący wodę na kawę. A więc... Okej. Kolejny naleśnik. Mówię: Boże, zrób coś, przekonaj ją. Powiedz jej jeszcze raz, żeby dodała mąki. I w tym momencie wstąpiła we mnie siła proroka z Starego Testamentu. I mówię tak: Krysia, żarty się skończyły. Tak mówi Pan. Dodaj mąki. Aleluja. Moja żona popatrzyła na mnie, mówi: no żarty się skończyły. Rzeczywiście. Dodała mąki i naleśniki zaczęły wychodzić. Tak usłyszałem Pana Boga po raz pierwszy, tak słyszalnie w moim życiu. To jest dłuższa historia, żeby powiedzieć wam, jak Bóg mnie prowadzi poprzez swoje poczucie humoru, które czasami doprowadza mnie po prostu do rozpaczy. Nie wiem, Bóg mnie tak prowadzi. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że bardzo często słyszymy pewne rzeczy. Słyszeliśmy tutaj wiele, wiele, wiele cennych rzeczy. I coś ci powiem, że to wszystko, co słyszysz, jeszcze nie zmieni twojego życia. Jeśli coś usłyszysz i wprowadzisz w życie, to zaczyna zmieniać twoje życie. Co z tego, że moja żona by wiedziała, że zabrakło mąki, ale jeśli by jej nie dodała, nic by się nie zmieniło w tych paskudnych naleśnikach bez mąki. Tak? A więc to, co musi się stać w naszym życiu, to, że coś słyszysz i wprowadzasz w życie. Amen? I to, o czym teraz sobie zaczniemy mówić o tym, że Bóg jest dobrym Bogiem. Psalm 34, 9 werset mówi tak: skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry. Że Bóg jest dobry. Biblia nie mówi: poczytajcie o tym, jak Bóg jest dobry. Biblia nie mówi: posłuchajcie o tym, jak Bóg jest dobry. Ale Biblia mówi: możesz tego doświadczyć. Możesz tego dotknąć, że twój Bóg jest dobry. Amen? I pierwsza rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, to, że Bóg był dobry dla ciebie, kiedy jeszcze cię nie było. Jak to jest możliwe? Otwórzcie sobie Psalm 139. Psalm 139, werset od 13. Biblia mówi tak: bo ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś, cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą, choć powstawałem w ukryciu, utkany w głębinach ziemi. Oczy twoje widziały czyny moje, a w księdze twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Ten psalm jest absolutnie psalmem mojego życia. Ja po prostu kocham ten psalm. Kocham w nim to, że Biblia mówi o tym, że Bóg mnie utkał w głębinach ziemi. Nie wiem, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak wielka dobroć Boża została okazana w twoim ciele. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Zastanawiałeś się kiedyś, wchodząc do łazienki, patrząc w lustro, patrząc na swoje palce, patrząc na swoje kończyny, patrząc na swoją twarz, jak Bóg jest dobry. I przeczytam wam kilka faktów odnośnie naszego ciała, które wskazują na to, że nasz Bóg nie jest tylko dobry, ale On jest bardzo dobry. Pierwsza rzecz, o której chciałem ci powiedzieć, to, że w tobie jest kod DNA. Amen? Masz kod DNA? Podnieś rękę. Amen. Ja się teraz poczułem jak na konferencji młodzieżowej, a tam są ludzie młodsi od was do 10 lat, przepraszam. 5 lat. Okej? Nie ma takich samych dwóch kodów DNA. Wiecie, jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś ma tutaj, w tym miejscu, taki sam kod DNA jak ty? 1 do 30 miliardów. 1 do 30 miliardów. Masz bardzo duże szanse, że twój kod DNA nie powtarza się w tym pokoleniu. Masz bardzo duże szanse, że twój kod DNA nie powtórzył się w tamtym pokoleniu. I jeszcze we wcześniejszym pokoleniu, i jeszcze we wcześniejszym pokoleniu. Jesteś dla Boga wyjątkowy. Bóg jest tak dobry, że będzie pokazywał ci, i On ci zaraz ci pokaże, jak niesamowicie objawił swoją dobroć w twoim ciele i w twoim życiu. Popatrzcie sobie teraz na swoje palce. Na naszych palcach każdy z nas ma linie papilarne. Tak? Wiecie, jaka jest szansa, że ktoś tutaj ma takie same linie papilarne jak ty? Żadna. Linie papilarne są poddane kodowi, który nazywa się 3N. Niepowtarzalne, niezmienne i nieusuwalne. Twoje linie papilarne są nie do podrobienia. Bóg cię stworzył tak oryginalnie, że twoje linie papilarne są nie do podrobienia. Popatrz, weź swój palec wskazujący teraz, jak możesz, popatrz na niego i powiedz: jesteś wyjątkowy. Jesteś wyjątkowy. To jest nie do podrobienia. A Bóg to utkał na twoich paluszkach. To jest niesamowite. Wiecie, my tak często myślimy, że Bóg nas stworzył, bam, stryknięcie palca. Ale ja myślę, że Bóg poświęcił nam nieco więcej czasu. Bóg nas utkał. To jest niesamowite słowo, że Bóg nas utkał. Ktoś z was ma psa w domu? Tak, to ma... Okej, okay. Ja nie lubię psów. Ale ciebie kocham, bo jesteś moim bratem. Mówi się, że psy mają bardzo dobry węch. Dotknij teraz swojego nosa. Tak na chwilę. Czy wiesz, ile twój nos jest w stanie rozpoznać zapachów? Obiecaj mi jedną rzecz. Kiedy wrócisz do domu, nie pognębisz swojego psa i powiesz: jestem lepszy od ciebie, okej? Okay? Twój pies potrafi rozpoznać wiele zapachów, ale twój nos potrafi ich rozpoznać 50 tysięcy. 50 tysięcy zapachów. Ja znam ludzi, którzy potrafią rozpoznać więcej niż 50 tysięcy zapachów. Moja żona. Wracam czasami do domu po tajnym kebabie. Tak? Jak chcę iść na kebab, jest bardzo skomplikowana rzecz. Wychodzę, proszę, wiesz co, skoczę tam jeszcze. Tak, trochę pójdę, pogadam z Bogiem jeszcze. 10 zł w kieszeni. Telefony do znajomych i wbijamy na kebab. Hasło jest podstawowe. Ani słowa Krysi. Idziemy na ten kebab i biorę już bez czosnku. Sos bez czosnku. Mówię pani: surówki proszę, bez cebuli. Bez cebuli. Kapusta, ogóreczki, po prostu nie do wywabienia. Zjadam, przychodzę do domu, myję zęby, zjadam jabłko, bo to podobno działa. Kładę się spać i znowu to spojrzenie. Jadłeś kebab. No tak. Próbuję kombinować, że nie, ale nie mogę kłamać, tak? A więc ty na pewno rozpoznajesz 50 tysięcy zapachów, niektórzy z nas o wiele więcej. Teraz ci powiem, z jaką prędkością podróżują impulsy nerwowe. Udało się naukowcom obliczyć, że impulsy nerwowe pomiędzy mózgiem i pozostałymi partiami organizmu przemieszczają się zawrotną prędkością wynoszącą ponad 270 km na godzinę. W tym momencie, jak ja powiedziałem do ciebie to słowo, twoje impulsy zaczynają działać w twoim mózgu z prędkością 270 km na godzinę. Przestań się ekscytować kubicą. W tobie jest o wiele więcej prędkości. Amen? W tobie jest również nerwowa autostrada, bo w ciele dorosłego człowieka jest około 46 kilometrów włókien nerwowych. 46 kilometrów. Wszystko w twoim ciele. Utkał twój Bóg. Czujesz się lepiej trochę, tak? Dużo lepiej. Powierzchnia płuc dorosłego człowieka jest równa powierzchni kortu tenisowego. Widziałeś o tym? Tutaj. Masz płuca, których powierzchnia jest równa powierzchni kortu tenisowego? Czy wiedziałeś o tym, że każdy centymetr kwadratowy twojego ciała, i to jest niesamowite, każdy centymetr kwadratowy twojego ciała jest zamieszkały przez 32 miliony bakterii. Nie wiem, czy Bóg każdą z nich zna, ale wiem, że Bóg zna każdą gwiazdę. Jeśli byś co sekundę liczył gwiazdę, co sekundę, wiesz, ile by ci to czasu zajęło, żeby wszystkie policzyć? Niewiele. 2500 lat. I tak sobie pomyślałem, że być może Bóg nawet zna każdy centymetr kwadratowy mojego ciała i każdą bakterię, która jest w moim ciele. Czy to jest zbyt trudne dla mojego Boga? Absolutnie nie. A my czasami się martwimy problemami, które do nas przychodzą. A Bóg zna twoje bakterie. Czy to jest niesamowite? Czy nasz Bóg nie jest dobry? Ludzki mózg. Mamy jakichś informatyków tutaj? Fajnie. Nie ma. Ktoś ma komputer? Może tak. Tak? Masz duży dysk twardy? To ja ci coś powiem. Ja mam większy twardy dysk na mojej szyi. Ludzki mózg posiada odpowiednik 1200 terabajtów pamięci komputerowej. 1200 terabajtów. Jesteś sobie to w stanie wyobrazić, bo ja nie. Jeśli masz dysk 500 giga, 1 teragiga, to jest niesamowite, ale twój mózg ma odpowiednik pamięci 1200 terabajtów. Coś ci jeszcze powiem. Na twojej głowie, znaczy prawie wszystkich z nas, znajduje się 120 tysięcy włosów. Tak? Każdego dnia tracisz od 80 do 120 włosów. A żaden z tych włosów nie spada bez wiedzy naszego Ojca. Bo nasz Bóg jest dobry. Bóg cię utkał, ale chcę ci coś powiedzieć. Biografia każdego człowieka rozpoczyna się w ten sposób, że nazywam się Sławomir Jagiełła, urodziłem się 18 stycznia 1977 roku. Ale wiem, że kiedy tak mówię, to nie do końca to jest prawda. Ponieważ w Bożym zamyśle funkcjonowałem o wiele wcześniej. Otwórzcie sobie teraz pierwszą Księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział i pierwszy werset. Pierwszy rozdział i pierwszy werset. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Tak? To jest początek Biblii. To jest początek Biblii. A teraz ja wam coś powiem. Jest wiele teorii na temat tego, co było, zanim Bóg stworzył niebo i ziemię. Tak? Niektórzy mówią, że jesteśmy jakby dopiero drugą ziemią. To jest jedna z wersji. Tak? Że Bóg nie tworzy chaosu, jesteśmy już drugą ziemią, że wcześniej była jakaś ziemia. To jest jedna z teorii. To nie jest prawda, to nie jest w Biblii. To jest jedna z teorii. Inne teorie mówią, że było coś jeszcze więcej albo coś jeszcze innego, że byliśmy na innej galaktyce. Cokolwiek. Ja chcę wam powiedzieć coś. Przed wami stoi człowiek, który może wam powiedzieć, co było przed założeniem świata. Amen? To ja. Chcesz wiedzieć? Otwórz sobie list do Efezjan. Czwarty rozdział. Pierwszy rozdział, czwarty werset. W Chrystusie bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Zanim powstała ziemia, zanim powstało niebo, w Bożym umyśle. Nie wiem, jak on to zrobił, ale Bóg już ciebie wybrał. To jest niesamowite, że Bóg już ciebie wybrał. Czy to nie jest niesamowite? Chcę ci coś powiedzieć. Biblia mówi o tym również, że w księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Kiedy się urodziłeś, była Boża księga z twoim imieniem i nazwiskiem, że nawet dzień 21 lipca 2011 jest tam zapisany. Bóg wiedział, że ty będziesz na kongresie. Bóg wiedział, że będziesz słyszał to, co słyszysz teraz. I nie myśl sobie, mój drogi bracie, nie myśl sobie, moja droga siostro, że jesteś tutaj przez przypadek. Skoro Bóg wybrał cię przed założeniem świata, to ja wam chcę coś powiedzieć. Ja mogę sobie w końcu odpocząć, bo Bóg wie o mnie absolutnie wszystko. Bóg wie, co będzie w moim życiu za tydzień, co będzie za rok, co będzie za 10, co będzie za 15, co będzie za 20. Bóg wszystko wie i mogę odpocząć. Jak odpoczął anioł, kiedy Chrystus zmartwychwstał. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Kiedy Chrystus zmartwychwstał, pojawił się anioł od Pana, który odsunął ten wielki kamień, który stał przed grobem Chrystusa i sobie na nim usiadł. Wiecie, co to oznacza? Anioł mówi, wykonało się. Możemy odpocząć. Dzieło zbawienia wykonało się. Wszystko zostało wykonane. I chcę ci coś powiedzieć, że w Bogu, że w twoim życiu Bóg przewidział absolutnie wszystko. Jeśli tylko należysz do Niego, jeśli tylko jesteś Jego własnością, Jego ręka ciągle jest nad tobą i On będzie ci okazywał swoją dobroć każdego dnia. On okazywał ci swoją dobroć, kiedy jeszcze cię nie było. Coś wam powiem, kiedy ja się miałem urodzić, moja mama miała wtedy 39 lat. Lekarz podszedł do niej i powiedział tak, wie pani co, są dwie opcje. Albo to dziecko się urodzi martwe, albo urodzi się nienormalne. Skoro się urodziłem, to jest druga wersja. Amen? To jest druga wersja. Ostatnio pewna matka w naszym kościele prosiła, żeby modlić się o uzdrowienie jej synka z ADHD. Tak mówię, Boże, ja chyba mam ADHD i się dobrze z tym czuję. Dlaczego ja miałem się modlić o to? Albo się miałem urodzić martwy, albo miałem się urodzić nienormalny. Wydaje mi się, że jestem w miarę normalny. Tak mi się wydaje. To jest tylko moja opinia. Możesz mieć inną opinię. Ale tak mi się wydaje. Moja mama zrobiła niesamowitą rzecz. Będąc katoliczką, ja nie pochodzę z domu chrześcijańskiego. Moja mama powiedziała tak, Boże, jeśli to dziecko się urodzi, ja oddaję je Tobie, niech ono Ci służy. A więc wszyscy czekali później przez kolejne 20 lat, aż Sławuś stanie się księdzem. Jak zacząłem czytać Biblię, to nadzieje naprawdę rosły w domu. A zacząłem czytać Biblię tysiąclecia, także nadzieje coraz bardziej rosły. A Sławuś prawie został księdzem. Ale to jest niesamowite, powiem wam, że Bóg okazywał ci swoją dobroć, stworzył cię w niesamowity sposób, kiedy cię jeszcze nie było. Kiedy ty jeszcze nie miałeś o Nim zielonego pojęcia. I później zacząłeś żyć. Urodziłeś się do któregoś tam roku swojego życia, nie miałeś świadomości grzechu. Ale w pewnym momencie, kiedy już zacząłeś rozumieć, że Bóg wlał wieczność w twoje serce, zaczął pobudzać twoje serce do momentu, abyś zaczął Go szukać, albo zrozumiałeś, że On zaczął szukać ciebie. Wiecie, tak bardzo często, jak słyszę świadectwa ludzi, którzy mówią, jak było okropne ich życie i mówią, a potem znalazłem Boga, tak się często zastanawiam, to nie ja znalazłem Boga. To On znalazł mnie. Do 20 roku życia byłem świadomy jednej rzeczy, że Bóg istnieje, ale nie potrafiłem Go znaleźć. Przeczytam wam niesamowity fragment Bożego Słowa, który pokazuje mi Bożą dobroć. Druga Księga Samuela, 14 rozdział i 14 werset. Druga Samuela, 14 rozdział i 14 werset. My bowiem musimy umrzeć i jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której nie da się już zebrać. Bóg jednak nie odbiera życia, ale obmyśla sposoby, jakby skazanego wygnańca sprowadzić z powrotem. To jest niesamowity fragment, którego, jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, doświadczyłeś w swoim życiu. Że Bóg obmyślał sposoby, w jaki sposób dotrzeć do ciebie. Czy popatrzyłeś kiedyś na moment swojego nawrócenia i co się działo przed twoim nawróceniem, jak Bóg kombinował, jak Bóg obmyślał sposoby, aby cię znaleźć? Opowiem wam o tym, jak Bóg znalazł mnie. Bardzo krótko. W moim poszukiwaniu Boga, powiedzmy, że było to moje poszukiwanie Boga, byłem tak zafascynowany wieloma różnymi religiami, że Chrystus był dla mnie ostatnią opcją. A więc wybrałem coś innego. Zostałem letnim sympatykiem ruchu Hare Krishna. Letnim sympatykiem ruchu Hare Krishna. Bardzo mi się podobała ta filozofia. Była fajna. Się dużo czytało, dużo się mantrowało. I myślałem, że to wszystko zbliży mnie do Pana Boga. Usłyszałem również o tym, że niektórzy guru są w stanie usłyszeć Krysznę. Wow! Wiedziałem, że jest jakiś realny Bóg. Dowiedziałem się nawet o tym, że niektórzy Go widzieli. Mówię, wow, to, to jest niesamowite. Ja chcę w tym być. Ja chcę w tym być. Drugą pasją w moim życiu, zanim poznałem Boga, było słuchanie muzyki. Takiej alternatywnej muzyki. I pewnego razu, sfrustrowany już chyba całym życiem, sfrustrowanym tym, że ani Kryszny nie słyszę, a mam ołtarzyk w domu, ani go nie doświadczam, a palę mu kadzidełka i nic się nie zmienia. Moje życie to jest tylko jeszcze jedna ciągła wielka frustracja. Spotkałem mojego znajomego, którego znałem tylko z jednego powodu. Że był również krysznowcem, ale on był z tej wersji gorący. Spał na drzwiach, budził się o 4 rano, kąpał się kilka razy dziennie, miał tutaj taką sikhę, to jest taki kucyk z tyłu, chodził, mantrował, śpiewał Krysznie. I spotkałem go pewnego dnia u nas na promenadzie i on podszedł do mnie i mówi, słuchaj. I zaczął mi opowiadać coś z taką pasją, z taką ekscytacją, że mówię, ale o czym ten facet w ogóle mówi? Jedyne, co byłem w stanie wyłapać, to było słowo Jezus. A więc jako krysznowiec powiedziałem, wiesz co, ja nie wiem w ogóle, o czym ty do mnie mówisz. Dzisiaj pamiętam, że on po prostu mówił o tym, jak Chrystus zmienił jego życie. Mówię, pożycz mi książkę, tak? Pożycz mi książkę. Pożyczył mi książkę Jezus więcej niż cieśla i śmierć guru. Bardzo dobre książki, nie z czego się śmieć. Zacząłem czytać te książki i coś zaczęło się w moim sercu dziać. I powiedział mi jeszcze jedną rzecz. Mówi, słuchaj, bo chrześcijaninem jest jeszcze taki Johnny. Johnny jest chrześcijaninem. Kim był Johnny? Johnny był człowiekiem blond, w długich włosach, chodzącym często z gitarą, palącym papierosy. Taka, wiecie, kultowa postać. I mnie do takich kultowych postaci pociągało, albo je podziwiałem. Johnny grał na gitarze. Johnny był dobrym gitarzystą. Założył dwa zespoły punk rockowe. Jeden nazywał się Gław Tabak, a drugi nazywał się, nie mogę powiedzieć. Pierwsza litera to jest F, a końcowe dwie to jest RS. Jak ktoś zna angielski, dla ułatwienia powiem, że mniej więcej w środku jest jeszcze U. Tak się ten zespół nazywał, tak? I on, i ten, pamiętam, jak mi ten człowiek, Janusz mi mówi, wiesz, Johnny też się nawrócił. Mówię, Johnny się nawrócił? Ten koleś? Ja wiem, że on doświadczał wielu rzeczy, ale mówi, jego życie, mówi tak, patrzę na, pamiętałem go, spalenia marihuany, spalenia papierochów. Mówię, Johnny się nawrócił? Aż w końcu spotkałem Johnny'ego. A Johnny ze swoją obecną żoną chodził na pola. Gitarka i na tych polach grali dla Pana Jezusa. I poszedłem na takie pierwsze spotkanie. Był Janusz, były krysznowiec, Johnny, jego dziewczyna, wtedy jeszcze, jego dziewczyna, obecna żona. I uwielbialiśmy tam Boga. Dzisiaj wiem, że to się tak nazywało. I to, co w nich zauważyłem, to, że Bóg zmienił ich życie. To, co zauważyłem, że z takiego gościa jak Johnny, z takiego byłego krysznowca jak Janusz, Bóg był w stanie zrobić coś niesamowitego. I kiedy patrzę dzisiaj na życie byłego krysznowca, kiedy patrzę dzisiaj na życie Johnny'ego, a bo Johnny jest wśród nas, Johnny jest wśród nas. Johnny jest wśród nas, słuchajcie. Johnny ciągle gra na gitarze elektrycznej. Johnny siedzi w prawym moim rogu, w okularkach. To nie Robert, tam jest Johnny, obok jego żony, która obecnie się śmieje. To jest Johnny. To jest Johnny. Dlaczego wam to mówię? Dlatego, że Bóg wykorzystał moje pasje do słuchania muzyki i pasję do znalezienia czegoś duchowego i zaczął obmyślać sposoby, jak mnie pociągnąć do Niego. I pamiętam, jak kolejnego dnia, kiedy spotkałem mojego byłego krysznowca, spotkałem go kolejnego dnia u lekarza i on popatrzył na mnie, Sławek, Janusz, cześć. Mówi, wiesz, że to nie jest przypadek, że się tu spotkaliśmy? No nie wiem, czy to nie jest przypadek, jesteśmy u lekarza, tak? I zaczął mi znowu opowiadać o Jezusie, już zacząłem rozumieć. I zacząłem dostrzegać w tym wszystkim, że Bóg obmyślał sposoby, aby mnie znaleźć. Czy zauważasz taką drogę w swoim życiu, że Bóg pisał scenariusze, których nawet Steven Spielberg nie jest w stanie napisać, aby dobrać się do twojego życia? Widzisz coś takiego? Ja widzę bardzo wyraźnie, im dłużej jestem chrześcijanem, tym bardziej wyraźnie to widzę. I kiedy zacząłeś żyć, w pewnym momencie doszedłeś do miejsca, kiedy zdałeś sobie sprawę z tego, że jesteś grzesznikiem. Jego dobry Duch Święty przekonał cię o grzechu. Oddałeś mu swoje życie. I twoje życie zaczęło się zmieniać. I chcę ci coś powiedzieć o dobroci Bożej, kiedy On ciebie spotkał, kiedy On zaczął cię prowadzić. Po pierwsze, list do Efezjan, 2:10 mówi tak. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Posłuchajcie. Jego bowiem dziełem jesteśmy. Gdy czytał to słowo dzieło grek, jedna myśl pojawiała się w jego głowie, że było to dzieło sztuki. Kolejna myśl, która się pojawiała w jego głowie, że jest to dzieło jedyne w swoim rodzaju. Jesteś tak wyjątkowy, jak twoje linie papilarne. I pierwszy cud, który się dokonał w twoim życiu z Bożej dobroci, to, że pojawiłeś się na planecie Ziemia. Ale drugi cud, który się dokonał w twoim życiu dzięki Jego dobroci, dzięki Jego łasce, to, że narodziłeś się na nowo i stałeś się zupełnie innym człowiekiem. Ale to wszystko, mój drogi przyjacielu, zostało przemyślane przez Pana Boga, zanim powstał świat. Zanim powstał świat. I Biblia mówi nam o tym, że kiedy rodzimy się na nowo, Bóg daje ci zupełnie nowe przeznaczenie. Ja wierzę w dwa przeznaczenia w naszym życiu. Jedno to jest przeznaczenie, które miał dla ciebie diabeł, a drugie przeznaczenie to jest to, które daje ci Bóg. I przeznaczenie, które dał ci Bóg, jest czymś tak niesamowitym, ale również wyjątkowym. Nikt tutaj w tym miejscu nie ma dokładnie takiego samego przeznaczenia jak ty. Bo nasz Bóg tworzy arcydzieła. Tak sobie myślę, że kiedy Bóg nas stworzył, to jest jakby namalował obraz, powiesił go na swojej ścianie, popatrzył na ten obraz, gdzie było twoje życie, gdzie było twoje ciało, gdzie były twoje myśli, gdzie były twoje pragnienia, popatrzył, powiedział, wow! Aniołowie, chodźcie tutaj. To jest niesamowite. To jest moje arcydzieło. Czy patrzyłeś kiedyś na siebie w ten sposób? Że jesteś Bożym arcydziełem? Że jesteś Jego niesamowitym dziełem? Czy patrzyłeś na siebie kiedyś w ten sposób? On daje ci przeznaczenie. On daje ci dary. Za darmo daje ci dary i talenty, abyś mógł wypełnić to, do czego On cię przeznaczył. Biblia mówi dalej. O tym, że On ma dobre myśli o tobie, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Jeremiasza 29:11. Bóg zaczął mieć dobre myśli o mnie, aby natchnąć mnie nadzieją, aby dać mi dobre życie, aby dać mi spełnione życie. To nie oznacza, że życie bez problemów, ale żeby dać mi spełnione życie, bo taki jest mój Bóg. Boże Słowo mówi o wielu, wielu obietnicach, które dał ci Bóg. Księga Jozuego 21:45. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Dobry Bóg może dać tylko jeden rodzaj obietnic. Dobre obietnice. A On względem ciebie ma mnóstwo dobrych obietnic. Gdzie możesz je znaleźć? Możesz je znaleźć w Biblii. Możesz je znaleźć w Biblii, teraz to słowo jest pełne Bożych obietnic dla ciebie. Czy to nie jest niesamowite? Biblia mówi o tym, że Bóg daje ci wolność, kiedy się rodzisz na nowo. Biblia mówi o tym, 1 Koryntian, 2:9, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Bóg jest niesamowitym Bogiem, który ma dla ciebie coś, czego jeszcze twoje oko nie widziało, twoje ucho nie słyszało, twój umysł nawet jeszcze o tym nie pomyślał, a takie pragnienie jeszcze w twoim sercu się nawet nie pojawiło. Czasami mówię, Boże, ja mam niesamowite marzenia, by służyć Tobie. Panie, ja już widzę to, czy to będzie się działo. Wow, Panie, ja wiem, że to jest wielkie, to jest niesamowite, to jest potężne, ale wiem, że z Tobą mogę wszystko. A Bóg patrzy na Ciebie i mówi, to jest wielkie według Ciebie? To jest wielkie według Ciebie? Bo ja mówię w moim słowie, że czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co jeszcze do Twojego serca nie wstąpiło, to przygotował Bóg dla Ciebie. Czy doświadczyłeś kiedyś takiego momentu w swoim życiu, że popatrzyłeś na to, co Bóg uczynił przez twoje życie, odszedłeś do tyłu i mówisz, Panie, to jest szok, jaki ty jesteś dobry. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Ale najbardziej niesamowitą rzeczą, która mnie najbardziej kręci w Panu Bogu, to jest to, że On zmienił moją tożsamość. Coś wam powiem, ja jestem człowiekiem, który pochodzi z bardzo znanej wsi, o nazwie Borki Wielkie. Wiecie, gdzie to jest? Oczywiście, że wiecie. Jest ich tylko 42 tysiące, także nasz wiosek w Polsce. Borki Wielkie. I kiedy pobierałem się z moją żoną, wiedziałem o jednej rzeczy. A propos Komorowskiego teraz będzie. Kiedy żeniłem się z moją żoną, wiedziałem, że ta rodzina jest wyjątkowa. Nie dlatego, że jest nienormalna czy coś w tym stylu, ale wiedziałem, że oni są wyjątkowi, że pochodzą z takiego szlachetnego rodu. A więc wiedziałem, że wchodzę do rodziny, gdzie pradziadek miał w swojej stajni konia o nazwie Kasztanka. Hello. Kasztanka. Ta Kasztanka. Ta Kasztanka. Więc mówię, ja chłopak z Borek, nawet nie Jagiełło, tylko Jagieła, nawet nie Władysław, ale Sławomir, wchodzę do zacnej rodziny, tak? Kiedy już stałem się mężem mojej żony, okazało się, że oni w swojej przeszłości mieli przyjaciela, który brzmiał znajomo i nazywał się Henryk Sienkiewicz. Wow! Wiecie, jak ja się dobrze czułem? Henryk Sienkiewicz. I gdzieś mój teść ma kilku braci, którzy jak się spotykają, o niczym innym nie rozmawiają, tylko rozmawiają o swojej rodzinie. Prawdopodobnie w Zabrzu u wujka Marka znajduje się stalówka, którą on pisał Quo Vadis. To była rodzina. Ale to jest jeszcze nic. To jest jeszcze nic. Moje dzieci z moją teściową, Panie błogosławią, byli ostatnio kilka miesięcy temu na nartach, gdzie jeździł również na nartach Pan prezydent Komorowski. I mój syn z moją córką wrócili do domu. Mówi, jak było na nartach? No, fajnie. Poszedłem czytać jeszcze z moim synem Biblię. A mówię, to jak tam było? No, fajnie. Mówi, a wiesz, tata, bo tam jeździł prezydent z nami. Mówię, fajnie, że mi teraz mówisz. Jak ja bym był człowieku tobą, to byłaby pierwsza rzecz, którą bym powiedział, jak szedłem do domu. A ty mi mówisz teraz, jak już zasypiasz. No i co? On mówi, no wiesz, tak dużo ochroniarzy wokół niego, no tak nie jeździ zbyt dobrze. Chyba tydzień później pojechali znowu na narty i mój syn już wraca ze zdjęciem z prezydentem. Amen. Ale to jest jeszcze nic. Bo kiedy mój też wszedł do domu, ja mówię, słyszał dziad, bo ja go tak nazywam, to niezobraźliwe, mamy taki kot. Słyszał dziad, że nasze dzieci jeździły z Komorowskim, mają z nim zdjęcie? A, z Komorowskim. Bo wiesz, bo to jest taka nasza nie tak daleka rodzina. Ja mówię, gdzie ja jestem? Po tylu latach małżeństwa się dowiaduję takich rzeczy? Mówię, jak niedaleko? No tak, to tam, to długa historia. Mówię, okej, ale to jest jeszcze nic. Ostatnio mój teść wchodzi do domu, mój dziad wchodzi do domu i mówi tak. Jechałem tam na spotkanie tej naszej rodziny z rodu Popielów i dowiedziałem się, że Jaruzelski to też jest nasza rodzina. Nie wiem, jakie emocje to w tobie teraz wzbudza, ale ja generalnie czuję się dobrze w tej rodzinie. Tak? Ale powiem wam, że to wszystko jest nic. W porównaniu do tego, kim ty i ja jesteśmy w Jezusie Chrystusie.